spotkaniu tematem, jaki przygotowałem. I to był jeden z pięknych takich wersetów, które wyśpiewaliśmy prawie na końcu. Karmię się. Karmię się, bo chcę wzrastać. Tak to nazwałem. Kiedy zastanawiałem się nad tematem, jeszcze nie wiedziałem, co będzie później, kiedy rozważałem to słowo i nie do końca umiałem go jakby przypasować, ale tak wyraźnie odczułem, że tak mam to nazwać i to zostawiłem do samego końca. Sami ocenicie, jak bardzo tytuł pasuje do kontekstu. Pamiętacie, w ostatnim tygodniu pastor nawiązywał do tego, jaką mamy potrzebę bliskości z osobą, którą bardzo kochamy. I nawiązał także do naszej relacji z Bogiem oraz do komunikowania się z Nim przez Słowo, Słowo Boże. I mam nadzieję, że było to w zeszłym tygodniu dla wielu z nas taką zachętą przynajmniej do refleksji, a być może także i do działania i zgłębienia osobistej relacji z Bogiem poprzez zanurzanie się w czytanie Pisma Świętego, co jest jak powietrze dla człowieka, a woda dla ryby. Myślę, że możemy do tego to porównać. W pewnym stopniu ja dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat tego poranka. I rozpocznę właśnie od tego znanego fragmentu, a ponieważ mieliście go niedawno wyświetlany, to jeszcze bardziej znanego, listu do Rzymian, ale od 28 wersetu. Franek czytał od 29. W Biblii Warszawskiej czytamy ten fragment. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Podoba mi się ten fragment. Podoba mi się ten fragment, bo wiele razy do tego fragmentu już wracałem. Szczególnie pierwszy werset. Lubię go po prostu. I drugi werset, bo on mówi, że ku dobremu zawsze współdziała. Ten fragment mówi, że Bóg ma zawsze nad wszystkim kontrolę i zawsze chce dobra dla tych, którzy Go kochają. Czyli także dla mnie. Ja to tak przynajmniej odbieram i z tego zawsze się raduję. Powiem tak jeszcze, tą pozytywną ocenę podgrzewa jeszcze dalszy kontekst listu do Rzymian. Dlatego, że czytamy w kolejnych wersetach, wersety 30 i 31, przeczytajcie. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? No, powiecie, czy to nie jest wspaniały fragment? Nawet go dzisiaj znowu śpiewaliśmy. I ja pamiętam, jak żeśmy go śpiewali. Bo my lubimy te fragmenty śpiewać bardzo głośno. My lubimy się radować tym. Bo przecież to jest niesamowita wiadomość, że Bóg jest za nami, że nie ma komu się jakby, nie ma kto się nam przeciwstawić. Pytanie mam, komu się podoba ten fragment? Super, super. No dobrze, a to powiedzcie mi, co wam się podoba w tym fragmencie? Rzućcie tak, trochę tak może interakcyjnie. Co wam się podoba w tym fragmencie? Że nas, tak, że nas otacza swoją miłością. Dalej, jeszcze, rzućcie, odważnie.
Usprawiedliwienie.
Usprawiedliwienie, super, wspaniale. Wspaniale jest, że On nas uwielbia. Czy to nie jest jakby gwarancją, że nas uwielbia? Chciałbym jednak wrócić do tego wersetu 28 i 29. Do tej pory wiedziałem, że Bóg wszystko kontroluje, aby mnie było dobrze. Takie mam przekonanie i tym żyję. Bo przecież mnie wybrał, zgodnie z tym słowem, mnie powołał i do tego jeszcze mnie uwielbił, a także i mnie prowadzi. Mam go po swojej stronie. I super. Ja mam go po swojej stronie. Takie mam przekonanie. Ale mimo tego, że mam Boga po swojej stronie, wiele razy w moim życiu jest takich chwil, kiedy jednak ponoszę porażkę. Albo kiedy ci, którzy stoją przeciwko mnie, odnoszą zwycięstwo. Albo wtedy, kiedy pomimo tego, że wcale nie chcę, a jednak upadam. a jednak na przykład ulegam jakiejś pokusie. I wtedy się zastanawiam, jak realna jest ta obietnica w moim życiu. Jak ona dotyka mojego życia. W ogóle o co wszystko chodzi, bo przecież to wszystko miało być dla mojego dobra. I powiem wam, że ostatnio przeczytałem ten fragment 28, 29 wersetu w dwóch tłumaczeniach. I dotarło do mnie dopiero to, o czym pisał Paweł. Co w pewnym stopniu, w mocnym stopniu odsłonił nam także dzisiaj Franek podczas tego krótkiego przesłania. Otóż chciałbym, żebyśmy przeczytali werset 28-29 w dwóch przekładach. Po pierwsze, w przekładzie biblijnym Słowo Życia. Czytamy ten fragment w ten sposób. Wiemy bowiem, że Bóg kieruje wszystkim tak, aby działało to na korzyść tych, którzy Go kochają. Świetne. Lubię to sformułowanie, aby działało to na korzyść. I którzy zgodnie z Jego wolą zostali powołani. Tych bowiem, których poznał już przed wiekami, przeznaczył do tego, aby stali się podobni do Jego Syna, który jest pierwszym wśród dzieci Boga. I drugie tłumaczenie z Biblii Message, tak? Czyli dobrze mówię? Message. Bóg wiedział od samego początku, co czyni. On od razu postanowił, aby ci, którzy Go pokochają, a wiedział, kto to będzie, stali się podobni do Jego Syna. W Nim widzimy pierwotnie zamierzony kształt naszego życia. Kochani, zastanawiałem się nad tymi dwoma tłumaczeniami, dotarło do mnie, że korzeniem obu tych zdań jest praktycznie jedno i to samo sformułowanie. Po pierwsze, korzeniem pierwszego tłumaczenia jest tekst. Bóg kieruje wszystkim tak, na korzyść tych, którzy Go kochają, aby stali się podobni do Jego Syna. I według drugiego tłumaczenia Bóg od razu postanowił, aby ci, którzy Go pokochają, stali się podobni do Jego Syna. Więc sednem i sensem Bożego działania jest nie tyle nasz poziom usatysfakcjonowania, a ja wam powiedziałem, że ja na samym początku lubiałem ten werset przede wszystkim dlatego, że tam mowa była, że coś jest dla mnie. Ale sednem jest to, abyśmy stali się podobni do Jezusa. I to jest kierunek i cel wszelkich Bożych działań. Bożych działań w naszym życiu. Tak naprawdę to ja skupiałem się do tej pory na tej pierwszej części. I traktowałem to tak jakby dla mojego pocieszenia, kiedy przechodziłem jakieś negatywne doświadczenia. Ale obietnica działania na moją korzyść ma na celu kształtowanie mojego charakteru. Pomyślcie sobie, jaką korzyść możemy mieć, mając świadomość, że Bóg będzie wam sprzyjał w każdej sytuacji. Pomyślcie. Wasze życie codzienne. W każdej sytuacji wiecie, że Bóg będzie wam sprzyjał. Gdziekolwiek wejdziecie, zwycięstwo. Gdziekolwiek wejdziecie, wasza myśl się spełni. Idę bardzo daleko, ale ten werset, który czytaliśmy wcześniej, mówi, że w każdej sytuacji, że ta bułomowa kieruje wszystkim. Czyli w każdej sytuacji, ale pod warunkiem, jeżeli poddamy się, aby on ten nasz charakter mógł kształtować. Jeżeli poddamy się sytuacji, w której zaczniemy być podobni do Chrystusa. Kochani, są obietnice, które dał nam Bóg i które przyjmujemy przez wiarę. Tak jest na przykład z obietnicą uzdrowienia w imieniu Jezusa. Kiedy mamy świadomość, że On, Pan Jezus, na swoim ciele poniósł cierpienie nas wszystkich. Wyznajemy to, że sińcami i ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Nikt z nas tego nie widział. Nawet powiem tak, nawet jakby widział i miał świadomość, że te sińce i rany są na ciele Pana Jezusa, to nikt z was nie byłby do 100% pewny, że to jest oznaką tego, że my mamy prawo być uzdrowieni. Ale przyjmujemy to z wiarą. Bo Słowo Boże nam powiedziało, że takie jest wyrównanie, taka jest zapłata za to, żebyśmy my byli uzdrowieni. I przyjmujemy to po prostu przez wiarę. Wierzymy w to, wyznajemy to i staje się tak, jak wierzymy. Podobnie jest ze zbawieniem naszych członków rodzin. Nie możemy nic uczynić. Możemy jedynie modlić się, stawiać się u Pana. Ale Bóg obiecał. A my możemy bezgranicznie tylko uwierzyć, że co On powiedział, to też i uczynił. I tak jest z osiąganymi czy z otrzymanymi obietnicami, które przez wiarę osiągamy, w których osiągamy zwycięstwo. Ale wiele obietnic, także i ta, o którym tutaj mówimy, że Bóg we wszystkim współdziała dla naszego dobra, jest aktywna pod pewnym warunkiem. Gdy my poddajemy się, aby On kształtował nasz charakter. I tak należy czytać ten werset. Ten werset jest w całości. I chociaż wydaje się to takie proste, żeby poddać się Bogu i żeby On kształtował nasz charakter, wcale takie proste nie jest. Apostoł Paweł wielokrotnie upominał w tym zakresie w sposób dużo bardziej agresywny bądź mniej. Ale pamiętamy przynajmniej ten jeden werset, który w liście do Efezjan jest zapisany 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Tam jest mowa o pewnej naszej aktywności. Zewleczcie z siebie, zdejmijcie, czyli mamy na sobie coś, co jest związane ze starą naturą i nie możemy tego zaprzeczyć, że tak nie jest. Nikt z nas nie może tego zaprzeczyć, ani pastor, ani biskup, ani żaden z nas. Mamy tą starą naturę. Bogu dzięki, że możemy za każdym razem przed Bożym obliczem to zewlec. To, co tutaj leży, to też jest pewne zewleczenie swojej starej natury. Leży tutaj pudełko papierosów. I ktoś dzisiaj pragnie to zrzucić. Zewleczcie wraz z jego poprzednim postępowaniem, bo to, co mamy na sobie założone, przekłada się później na nasze zachowanie, na nasze postępowanie. W przykładzie Biblii The Message, znowu znalazłem takie tłumaczenie, werset brzmi niezwykle ciekawie. Posłuchajcie. Przyjmijcie zupełnie nowy styl życia. Życia podporządkowanego Bogu, odnowionego wewnętrznie i mającego wpływ na wasze postępowanie. A Bóg będzie w was kształtował swój charakter. Widzimy tutaj znowu tą część aktywną naszą. My przyjmijmy pewien styl życia. My oddajmy się Bogu. My spójrzmy na to, jak wygląda nasze wnętrze. A to będzie miało wpływ na nasze postępowanie. Ja wierzę w to, że większość z was doświadczyła tego w swoim życiu. Ja też. Chodziłem kiedyś po budowach, nie chcielibyście mnie widzieć, jak ja się tam zachowywałem i co wyrażałem. Kompletnie zmienił mnie Bóg w momencie, kiedy zacząłem po prostu zaglądać do Jego słowa, kiedy zacząłem Jego słuchać, spędzać czas z Jego ciałem, z Kościołem. I to miało przełożenie na moje postępowanie. Ciężko było to zrozumieć ludziom, którzy mnie znali z poprzedniego życia. Chociaż jeszcze dzisiaj mogą się pojawić osoby i powiedzieć, a ja pamiętam, co ty tam kiedyś 20 lat temu mówiłeś. Wcale taki święty nie byłeś. Ale Bóg kształtuje w nas swój charakter. Bóg uczynił coś niesamowitego, stwarzając człowieka. I myślę, że każdy to widzi. Człowieka jako człowieka. Przede wszystkim uczynił nas istotami duchowymi. To jest coś niesamowitego. Myślę, że wielu ludzi wokół nas, którzy Boga wyznaje i zna Jezusa, nie jest świadomych tego, że są istotami także duchowymi. Nie przykładają do tego pewnej wiary. Jak rozmawiam z kimś o naszym nieśmiertelnym duchu, o naszym życiu po tym życiu, no to po prostu czasami to są wielkie oczy. Pomimo tego, że jestem świadomy, że ci ludzie uczęszczają do kościoła. Bóg dał nam intelekt. I to intelekt ponad wszelkie stworzenie, które jest na ziemi. Jesteśmy w sposób szczególny wyróżnieni tutaj. Dał nam świadomość moralną. I to są tylko trzy cechy, które nas upodabniają do Niego, bo przecież stworzył nas na własne podobieństwo. Ale to nie jest wszystko, co nas upodabnia do Boga i do Jego Syna. Ten świat jest skażony grzechem. I przez to te nasze nawyki, nasze zachowania, przez codzienne życie w tym otoczeniu, w którym jesteśmy, w tych informacjach, w których funkcjonujemy, napełnia się pewnymi negatywnymi wartościami. Czy chcemy, czy nie chcemy. To naprawdę działa wszystko i oddziałuje na nas. A ci spośród nas tutaj obecnych, którzy doświadczyli uwolnienia z nałogów, od wulgarnego słownictwa, uwolnienia od kłamstwa, pychy czy agresji, naprawdę są świadomi, jaki ciężar był w tym świecie i co oznacza uwolnienie. Bożym celem jest, abyśmy codziennie wzrastali, codziennie się rozwijali, a On, aby mógł codziennie małymi dawkami korygować nasz charakter i naszą postawę. Kształtować nas, aż dojdziemy, jak to Paweł później określił, do pełni doskonałości Chrystusowej. Bo może bardzo byśmy chcieli, no nie możemy się jakby na tą chwilę jeszcze może równać. On pragnie, aby ludzie, którzy są wokół nas, mogli powiedzieć, jaki ojciec, taki syn. Jaki ojciec, taki syn. Kochani, to jest porównanie, do którego Bóg pragnie nas doprowadzić. Aby ludzie, widząc nas, widzieli Ojca i Jego miłość. I dziękowali Bogu za spotkanie nas, za różne okoliczności. To jest całe przesłanie. Czy patrząc na Jezusa możemy to powiedzieć? Myślę, że ci, którzy spotkali Jezusa, ci, którzy Jego doświadczają, czytając Słowo, ci, którzy skupiają się na Nim, ci, którzy uwielbiają Go, widzą w Nim Ojca. Widzą w Nim miłość Ojca. On sam powiedział, że przyszedł po to, aby objawić Jego miłość, aby objawić Jego osobę. Ostatecznym Bożym celem dla mojego i dla Twojego życia na ziemi nie jest dostatek i wygoda, i fakt, żeby tylko Tobie się dobrze działo i wiodło, ale tak naprawdę jest ukształtowanie Twojego charakteru, o czym mówił także przed chwileczką Franek. Bo do nieba nie weźmiemy ani swoich projektów, w które się tutaj angażujemy, ani nie weźmiemy tego, co zbudowaliśmy, tego, co stworzyliśmy, ani nie weźmiemy tej wygody, której się dorobiliśmy, czy czego doświadczamy. Ale tam weźmiemy nasz charakter. To jest część osobowości, która pójdzie z nami do nieba. Tak nawiasem mówiąc, ten dostatek i wygoda są zdecydowanie dla dzieci Bożych. Zdecydowanie. Ale są one nagrodą i efektem tego, że nabywamy nowego charakteru i że poddajemy się Bogu, a Bóg naprawdę w tej dziedzinie jest wierny. Jest wierny. Jest wierny w obfitości. Jest wierny w dawaniu. Odważę się może więc w ten sposób powiedzieć. Jeżeli chcemy, aby Bóg był zawsze po naszej stronie, aby móc praktycznie doświadczać Jego pomocy w codziennych naszych obowiązkach, zobowiązaniach i zadaniach, powinniśmy stać się uczniami. Powinniśmy uczyć się być jak Jezus. Powinniśmy oddać się Ojcu, aby On mógł kształtować nasz charakter. W jaki sposób On kształtuje nasz charakter? O tym wspomniał tutaj przed chwilą Franek. Ja o tym także wspominałem 3 tygodnie temu. Jedną z przestrzeni są nasze relacje. To jest to, z kim przebywasz. Z kim łączysz swój czas i jakie jest to, w cudzysłowie powiem, lustro, w którym się upiększasz. To środowisko z którego możesz czerpać wzorce. To środowisko, do którego możesz się porównać. To środowisko, z którym nawiązujesz prawdziwe relacje, otwarte relacje, które mają na ciebie wpływ. I to środowisko, w którym przebywa sam Jezus. To społeczność ludzi wierzących. I nie chodzi tylko o te spotkania. Bo na tych spotkaniach nie jesteśmy w stanie nawiązać tak bezpośrednich relacji. Ja z wami tak, ale wy ze mną już nie do końca. Może mi mówić, ale nie nawiążemy bezpośredniej relacji. Ale to są te relacje, to są te mniej lub bardziej swobodne spotkania, które robicie w domu, przyjaźnie, które tutaj zawiązujecie. No i oczywiście to są te spotkania, które organizujemy, trochę bardziej może zorganizowane, spotkania grup domowych. Ale to jest tylko jedna przestrzeń. Bo największy wpływ na nasz charakter ma jednak Boże Słowo i czas z Nim spędzony. Boże Słowo tym różni się od innych słów, a wydajemy je z siebie setki, miliony. Ja ciekaw jestem, gdybyśmy tak policzyli statystycznie, ile słów wydajemy, a ile w tym jest Słowa Bożego, ale to do samego siebie musiałbym mieć też uwagi. Tym się różni od innych słów, że jest żywe i że zawsze wykonuje swoją pracę, jak Biblia nam mówi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 6 rozdział, 63 werset. Słowa, które ja do was wypowiedziałem, są i duchem, i życiem. Wiele razy był czytany w tym zborze fragment drugiego listu do Tymoteusza 3, 16, 17, który też wyraźnie wskazuje na cel tego Bożego tekstu. Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Ja nie wiem, czy jest w świecie jeszcze jakaś piękniejsza definicja, jak stać się człowiekiem z dobrym charakterem. Wydaje mi się, że nie. Przecież to jest nic innego, jak proces kształtowania charakteru człowieka. Każda poważnie potraktowana przez nas chwila, mówię dlatego poważnie potraktowana przez nas chwila, bo w zeszłym tygodniu też pastor o tym wspominał i my wiemy, też jesteśmy świadomi, jak to czasami wygląda w biegu naszym. Każda chwila z Bogiem, z Pismem Świętym, to tak naprawdę kolejny szczebel naszego osobistego rozwoju. Czy to w tym momencie, kiedy czytamy, odczuwamy, czy nie, tak jest. Ten rozwój w nas następuje. A dzieje się to przez Ducha Świętego i Ducha, którym karmimy to Słowo. I nie chodzi Bogu o to, to też jest bardzo ważne, bo mówimy tutaj o pewnych rzeczach i ktoś mógłby powiedzieć, no cały czas jakieś nakazy, być może jakieś obciążenia. Nie mówimy o tym po to, aby Bóg nas jakoś usidlił, aby nas jakoś zupełnie podporządkował. Ja tego nie doświadczam, kiedy spędzam czas z Bogiem. On, nasz Pan, daje nam wolność, ale przez swoje podpowiedzi, które są zawarte w tym Słowie, pokazuje nam i kształtuje w nas narzędzia, jak z tej wolności możemy korzystać. Aby wydawać nieustannie dobry owoc, bo do tego, jak pamiętacie, list do Jana, jeżeli się nie mylę, 15 rozdział o tym mówi, że będziemy nieustannie wydawać dobry owoc, a do tego jeszcze mieć osobistą satysfakcję, czyli być człowiekiem spełnionym, być człowiekiem szczęśliwym. To jest niesamowite. Niesamowita jest Boża mądrość i Boża obfitość w tym zakresie. Znalazłem wczoraj, kiedy wertowałem Biblię i różne tłumaczenia, znalazłem taki werset, który zrobił na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Ten werset mówi o mnie i mówi o was. Ale mówi o tym, jak ten wielki Stwórca, a jednocześnie kochający tatuś patrzy na nas. Posłuchajcie. List świętego Jakuba 1:18. Powodowany tylko własną wolą powołał nas do istnienia jedynie przez słowo prawdy, pragnąc, byśmy stanowili cząstkę najznakomitszą wśród Jego stworzenia. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek odebrałeś, siostro, bracie, siebie w ten sposób, ale Boże Słowo dokładnie tak Ciebie opisuje. I Boże serce dokładnie to wyraziło. I Paweł to zapisał, przepraszam, Jakub to zapisał w swoim liście i taka jest prawda. On tylko własną wolę tą stworzył. Ten Pan, który stworzył wszystko, co jest dookoła, mówi o Tobie w ten sposób. Powołał Cię do istnienia, powołałem Ciebie przez swoje słowo, pragnąc, aby stanowił najznakomitszą cząstkę wśród wszelkiego stworzenia, które On stworzył. Źródłem naszego istnienia jest Słowo Boga. I dlatego dla naszego zdrowego rozwoju, dla naszego zdrowego funkcjonowania potrzebujemy pić nieustannie z tego źródła. Także podczas tutaj, tego doczesnego życia. Nie tylko wtedy, kiedy się z Bogiem zobaczymy. Nie tylko podczas nabożeństwa. To pokarm dla naszego ducha, bez którego po prostu będziemy usychać. I jeszcze jedno. Można powiedzieć, a jeżeli nie daję sobie z tym rady, jeżeli nie potrafię się zorganizować, to stawiasz mi, bracie, kolejną poprzeczkę. To oznacza, że jeżeli ja tego nie mam, to co? Będę usychać? To może nie jestem dzieckiem Bożym? Nie. To nie jest poprzeczka, którą Bóg przed nami stawia. To nie jest wymóg i to nie jest żadna przeszkoda, o którą ty możesz się potknąć. Jeżeli takie myśli do ciebie dochodzą, to znaczy, że nieprzyjaciel, który gdzieś wokół ciebie krąży, wbija tobie w głowę po to, żeby ciebie oskarżyć, ale Bóg ciebie nie chce oskarżyć. To, żebyś zanurzył się w Słowie Bożym. Poproszę kolejny fragment. To jest pragnienie Boga. To jest oczekiwanie i nadzieja Ojca i Syna, aby mogli do ciebie przyjść i wypełnić sobą twoje życie. I po to jest Słowo Boże nam dane. Dlatego to nie jest żadna przeszkoda. To jest coś, to, co Bóg w sposób naturalny przed nami kładzie i zastanawia się, czy On się tego uchwyci, czy nie. Kiedy my jako rodzice wydajemy pewne opinie naszym dzieciom, które dorastają, wychowują się i mamy świadomość, że mają mniejszą bądź większą świadomość popełnianych błędów albo konsekwencji tego, co będą czynić. Nigdy nie mamy na celu, żeby nad nimi górować albo żeby je poniżać. Nigdy nie mamy na celu tego, aby robić im jakieś przeszkody w życiu. My po prostu wiemy, jakie są konsekwencje i wiemy, co mogą osiągnąć, kiedy oni nas wysłuchają. I wcale to nie jest łatwe. I to samo jest ze Słowem Bożym. Wcale nie jest łatwo przyjmować to Słowo Boże. Ale tak, jak my, jako rodzice, mamy pragnienie, aby im było lepiej, tak samo i ojciec, i syn mają pragnienie, aby nam było lepiej. O ile my nie mamy założeń wejścia do życia naszych dzieci, żeby za nich to życie przeżyć, o tyle mamy obietnicę, że Chrystus jest w nas i On ma pragnienie wejścia do naszego życia. I On może wejść do naszego życia. I On może poprowadzić każdą dziedzinę naszego życia do zwycięstwa. I może mieć wpływ i współdziałać we wszystkim ku dobremu dla nas, jeżeli Mu się poddamy. Każdy z nas tu obecnych, który ma problem z systematycznym czytaniem Biblii, widzi skutki i poziom swojej wiary, swojej cierpliwości, swojej dobroci, czy nawet wewnętrznego spokoju. Kto nie czyta tydzień, dwa, trzy, a może i miesiąc? Czy to jest niemożliwe? To nie jest niemożliwe. Tak się czasami zdarza. Przechodzimy różnego typu sytuacje i okoliczności. Potrafimy być może dużo znieść, Ale diabeł zrobi wszystko, abyśmy zapomnieli o Bożych obietnicach, abyśmy zlekceważyli wszystkie ostrzeżenia, abyśmy nie słyszeli głosu Ducha Świętego, który nas przestrzega, który nam podpowiada, który chce nam pomóc przejść czasami przez tą trudną, wąską drogę. Może się okazać, że gonimy, że nie mamy już tej strefy takiego wyciszenia się przed Bogiem, takiego wejścia w bezpośrednią relację z Ojcem, z Tatusiem i z Jezusem, że jesteśmy prawie padnięci, a i tak sprawy nie układają się tak, jak byśmy chcieli, po naszej myśli. Czasami przychodzi później taka myśl, Bóg o mnie zapomniał. A wielu ludzi, którzy mnie otaczają, mówi, jak to jest możliwe, że Bóg mnie zostawił z tym problemem. Ale Bóg nie zapomniał. Ale On po prostu nie potrafi czasami do nas dotrzeć. Nie potrafi się przebić poprzez to wszystko, co my wykonujemy każdego dnia. A czasami wystarczy nawet pół godziny dziennie oderwać się dla Niego i napełnić się Jego wskazówkami, Jego pomocą, Jego obietnicami. Świadectwem tego, co Jezus, co Bóg uczynił w życiu biblijnych bohaterów. I dać Mu się kształtować, aby okazało się, żeby czasami może się okazać, że przy połowie naszego wysiłku efekty naszej pracy, naszych starań mogą być kilkukrotnie korzystniejsze dla nas. I tak jest. I tak to funkcjonuje. Kiedy chodzimy z Bogiem, Jego błogosławieństwo nas po prostu dotyka. Bo Bóg kieruje wszystkim tak, aby działało to na korzyść tych, którzy Go kochają. To słowo jest prawdą. To słowo jest realne. To słowo może być w waszym życiu bardzo realne. Ani ja, ani pastor, ani żaden biskup, ani żaden inny człowiek nie wykona tego za nas. Za ciebie, za mnie. Nie zmusi cię, żebyś sięgnął po tą pomoc. Tak naprawdę to leży tylko i wyłącznie w twojej dyscyplinie, w twoim czasie, w twojej decyzji. Na koniec chciałbym wam powiedzieć pewną historię, faktyczną. Tydzień temu pewna osoba z naszej rodziny, nieco starsza ode mnie, pokolenie wyżej, która nie potrafi zaakceptować dość butnego i takiego niekulturalnego zachowania swojego męża, spytała mnie, czy nie powinna go zostawić, bo wewnętrznie po prostu bardzo cierpi. Znamy z Basią tą rodzinę, wiemy przez co przeszli, ale też z drugiej strony wiem, jak bardzo nawzajem gdzieś się kochają. Ale mimo wszystko w charakterach, szczególnie tego mężczyzny, wyraża się mnóstwo takich rzeczy, które po prostu są bolesne dla drugiej osoby. To ani nie było łatwe pytanie, ani nie była łatwa odpowiedź. Powiem wam, że ciężko decydować w takich decyzjach, szczególnie jak się tych ludzi po prostu zna. Ja, znając ich życie, poprosiłem, aby wytrwała. Powiedziałem, że Pan Jezus daje siły do wytrwania do samego końca. Powiedziałem, że warto dać temu człowiekowi szansę. Ale musi także o tym rozmawiać z Bogiem. Że w ogóle można o tym z Bogiem rozmawiać. Wiecie, wtedy ona powiedziała, że w jej życiu też była taka, w jej historii taka okoliczność. Jej ojciec był także osobą, która była dość agresywna, wulgarna. Był nie do wytrzymania. I to przez całe swoje życie. Ale w ostatnich dniach, tuż przed śmiercią, zrozumiał, że wszystkich ranił. I wszystkich ze łzami zaczął przepraszać. W ostatnich dniach, przed śmiercią. Zaraz potem umarł. Ona się mnie spytała, dlaczego tak późno? Dlaczego w tym momencie dopiero to przyszło? Powiedziałem jej, że pomimo naszego nieposłuszeństwa, Bóg, nasz Stwórca, jest Bogiem zazdrosnym o naszą duszę i walczy o nas do samego końca. Jest Bogiem ostatniej szansy. I lepszy jest ten ostatni dzień, w którym ten człowiek podda się Bogu i zdoła się skruszyć. I to jest dzień przemiany jego charakteru. On chociaż odrobinę staje się bardziej Chrystusowy. Ale ma szansę spotkać się po drugiej stronie i ze swoją żoną, i ze swoją rodziną i żyć wiecznie. Niż nie mieć tego ostatniego dnia i nie mieć szansy na odbudowanie czegokolwiek. Największym szokiem było to, że można myśleć o perspektywie naszego życia jako nieskończoność. Wiecie, ludzie wokół nas tego nie pojmują. Pomimo tego, że jest katechizm i on o tym także mówi. Nie pojmują. Tylko gdyby ten człowiek, który umarł i poranił tyle ludzi, dużo wcześniej zrozumiał, dużo wcześniej przyjął, dużo wcześniej poddał się swojej korekcie, zwróćcie uwagę, jak wiele dobrego mogłoby się wydarzyć w życiu naprawdę szerokiego otoczenia, wokół którego on był. Chciałbym, żebyśmy my mieli zupełnie inne świadectwo swojego życia. Zupełnie inne. A najlepiej, gdybyśmy i innych czynili uczniami. Ale żeby tak się stało, to trzeba znać pewną prawdę, którą napisałem na ostatnim slajdzie. Nauczysz kogoś tylko tyle, ile sam się w życiu nauczyłeś. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy czynili innych uczniami. Ale żeby stać się uczniami, sami musimy czasami się nim stać. Dlatego daje nam Bóg wszystko. Powiedział, daję wam wszystko. Dał nam Jezusa. Dał nam zbawienie. I jeszcze powie, że będzie współdziałał we wszystkim ku naszemu dobru, jeżeli poddamy się, aby On mógł kształtować nasz charakter. Gorąco was zachęcam, kochani, żebyśmy sięgali po Pismo Święte. I tak dodatkowo. Chciałbym was zachęcić, żebyśmy zaczęli przynosić na tą salę Biblię. Kochani, ja jestem świadomy, że przygotowując tę prezentację robimy wiele ulgi i wiele uproszczeń. Ale niech to będzie ten moment, w którym chociaż czasami się ocucimy i znajdziemy ją w domu. Poza tym jest tutaj czasami wiele różnych ciekawych tekstów i wersetów i naprawdę jest co zanotować, żeby to żyło w nas w ciągu tygodnia. Jeżeli was spotkam za dwa dni w galerii na ulicy i spytam się, co pamiętasz z tego, co powiedziałem? Już powiem wam, jutro i pojutrze te rzeczy was rozproszą. Nie będziecie w stanie powiedzieć 80% tego. Może podstawy zapamiętacie. Ale kiedy weźmiecie Biblię, kiedy zaznaczycie sobie to w Biblii, to po prostu was zostanie. Rozmawialiśmy na ten temat z pastorem. Dotyka nas to też. Ja sam się zdyscyplinowałem, bo chodziłem przez pewien czas bez Biblii, bo stwierdziłem, że przecież sobie przeczytam. Bierzmy to ze sobą. Miejmy to ze sobą. Odświeżmy to, odkurzmy nasze Biblię. Będzie to zdecydowanie z pożytkiem dla tego Kościoła. A nuż Duch Święty będzie pragnął, żebyś przeczytał pewien fragment podczas nabożeństwa, a ty będziesz po prostu bez narzędzia. Pochylmy nasze głowy. Nasz cudowny tatusiu, nasz drogi Ojcze, Panie Jezu, dziękuję ci, że ty jesteś tutaj razem z nami. Dziękuję ci, że twoją wolą jest, abyśmy mogli być podobni do ciebie. Dziękuję ci, że nie zostawiasz nas samemu z tym problemem, znając naszą naturę i nasze skażenie, ale dajesz nam swoje słowo, abyśmy mogli się nim karmić. Dajesz nam swoją relację, dajesz nam Kościół, dajesz nam wierzących, dajesz nam nasze spotkania domowe, Panie, abyśmy mogli napełniać się tobą, poznawać ciebie i, Panie, być przez ciebie dalej kształtowanym, Panie. Tak gorąco wierzymy w to, że to, co powiedziałeś, to i wykonasz, Panie. Także w aspekcie tym, że będziesz we wszystkim współdziałał dla naszego dobra, Panie. Ty wiesz, że tego potrzebujemy, Panie. I dzisiaj teraz, Panie, poddajemy nasze życie, poddajemy nasze skłonności, nasze niedoskonałości, abyś coś zmienił w naszym życiu, abyś pomógł nam tak przygotować dzień, abyśmy mogli karmić się Twoim Słowem i mieć prawdziwą relację z Tobą, abyś nas przemieniał, Panie. Ucz nas tak, abyśmy my mogli uczyć następnych, Panie. I aby ci, którzy są nieświadomi Twojego istnienia poprzez spędzanie z Tobą czasu przy Biblii, poznali Ciebie i powierzyli Tobie swoje życie, Panie. O to Ciebie prosimy, abyś nas używał, Panie. Dlatego tutaj, Panie, jesteśmy, aby wzrastać i wielbić Ciebie za to, co czynisz w naszym życiu, Panie. Błogosław, Panie, wszystkich uczestników tego zgromadzenia, Panie. Błogosław ich popołudnia, ich spotkania, Panie mój. Błogosław każdą minutę poświęconą, Panie, na spotkanie z Tobą, Panie. A także po tym wszystkie relacje, które będą nawiązywać. Bądź w tych wszystkich relacjach obecny. Niech Twoje imię będzie w naszym życiu uwielbione. Także na ustach ludzi, którzy nas obserwują. Amen. Amen.